Wjechaliśmy wczoraj 12 godzin tutaj, to droga nie była łatwa, ale dojechaliśmy jakoś. Tym bardziej, że do domu to konie same rwą i same jadą, także jakoś szczęśliwie dojechaliśmy. Bardzo się cieszymy, że was widzę. Bardzo się cieszę, że widzę te twarze, które znam. I oczywiście bardzo się cieszę, że mnóstwo twarzy, których w ogóle nie znam, bo to znaczy, że ten zbór rośnie, rozwija się i nie ma chyba nic piękniejszego. Ja to często dosyć używam, taki werset z listu Jana, gdzie tam pisze o tym Jan, że nie ma nic piękniejszego niż widzieć to, jak jego dzieci trwają w wierze, jak jego dzieci rozwijają się w wierze. I to jest też nic piękniejszego niż oglądać właśnie zbór, który rozwija się w wierze, w miłości do Pana Jezusa. Jest to moim przywilejem i też olbrzymią odpowiedzialnością dzisiaj, żeby z wami podzielić się psalmem. Psalm 126. Podziwiam dzieci bardzo cierpliwe, które są tutaj. Następną niedzielę, bo też brat Grzegorz tak to zaaranżował, ładnie to brzmi, zaaranżował, żebym następną niedzielę również usługiwał. Będzie więcej obrazków. Będzie więcej obrazków, tak do dzieci mówię. Także będzie można czasami spojrzeć na obrazek, tam będą napisy i będzie troszeczkę więcej pod tym kątem. Dzisiaj psalm 126. Jeżeli jeszcze o sobie parę słów mogę powiedzieć, to też takim naszym szczęściem, to co jest naszym takim szczęściem, błogosławieństwem naszego domu, to, że niedawno też z kimś rozmawiałem. To jest takie dosyć niezwykłe i nie uważam tego, że to jest nasza zasługa, ale to już jest któreś pokolenie z kolei, czwarte, nie pamiętam dokładnie, gdzie nasz prapra, jakiś tam dziadek wyjechał za granicę tu z tych rejonów, tam na nauki do Kowala, wrócił od tych nauk od Kowala. Matce się śniło, że wraca z dwoma mieczami. To był taki mechanik Kowal od wszystkich takich rzeczy. I tak zaczęło się przebudzenie w naszej rodzinie. I powiem jeszcze jedną rzecz, kiedy patrzyłem później na to drzewo genealogiczne, ktokolwiek wchodził w związki małżeńskie z wierzącymi osobami, tak? Jego dzieci w dalszym ciągu były wierzące. I ktokolwiek wszedł w związek małżeński z niewierzącą osobą, tam już niestety nikt nie wrócił z powrotem. Nikt nie wrócił z powrotem. Także dobrze jest, to jest Boże błogosławieństwo. Dobrze jest trwać przy Bożym Słowie w domu, z rodziną. To, co my zawsze robimy, to, co my propagujemy często, jest tak, nawet taki nasz codzienny chleb. Nie wiem, ktoś może zna nasz codzienny chleb? Takie rozważanie. Jest nawet, jeżeli ktoś ma używa komórek dzisiejszych, jest nawet po polsku nasz codzienny chleb. Bardzo często, codziennie rano właściwie czytamy ten fragment z Pisma, czytamy to rozważanie. Czasami rano i czasami po południu. Jak są goście, to jeszcze i w południe przypominamy jeszcze raz, bo nigdy tego nie jest za dużo. I to, co mogę powiedzieć, to rzeczywiście w naszym domu mamy czwórkę dzieci, też możemy powiedzieć w taki sposób. Niedawno wydałem za mąż drugą córkę, powiedziałem, trzecie już nie oddam. To za bolesne jest, straszne to jest, ale nie, to nieprawda. Spokojnie, Estera. Ale to jest trudne. To jest trudne przeżycie dla ojców. Kto wydawał córki, to wie jak to jest. Ale o wiele większym szczęściem jest jeszcze to, że nie tylko, że są pochrzczone, tak? Bo można dzieci pochrzcić, bo tak wypada, tak? Ale jest coś więcej, że kochają Pana Jezusa, szukają Jego słowa, szukają społeczności z Nim i to jest naszym największym szczęściem. Tak, oczywiście z jednej strony jest coś, co my robimy w naszym domu, ale oczywiście, że to jest Boża łaska, to nie jest nasza zasługa, to jest Boża łaska. To Bóg coś takiego sprawia w naszym życiu. Czy to było łatwe? Nie, to nie było łatwe. I do tego dzisiaj będę chciał nawiązać, będę chciał o tym powiedzieć z tego psalmu 126, taką zachętę zostawić do tego, żeby nie ustawać. Żeby nie ustawać. Jedną z naczelnych rzeczy, która ten psalm tak jakby zaczyna i kończy, jest radość. I właśnie ciekawe, że polskie słowo mówi wesele. Tak? Jeżeli jest wesele, gdzie jest ślub i wesele, prawda, to jest radość, to jest ściśle ze sobą związane. Radość jest związana z weselem i tak też tutaj się to zaczyna. Psalm 126. Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, byliśmy jak we śnie. Nasze usta były pełne śmiechu, a język nasz radości. Wtedy mówiono wśród narodów, Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy. Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami. Przeto byliśmy weseli. Odmień, Panie, losy nasze, jak strumienie w ziemi południowej. Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno zasiewne, ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. Jeżeli ktoś próbuje skojarzyć te psalmy, to 126, ten siewca, płaczący siewca. Może sobie obrazek namalować, jak ktoś potrafi. Siewca, który płacze. Dlaczego płacze? Dlaczego ten siewca płacze? Czego ten psalm może nas nauczyć? To jest jeden z 15 psalmów takich po 119, wychodzą takie psalmy pielgrzymek. Tak? Oczywiście, że używano ich w czasie pielgrzymki, kiedy chodzono do Jerozolimy 3 razy do roku, ale nie tylko. Również wielkie święta, pod koniec sabatu, używani po posiłku, śpiewali tą pieśń również. Śpiewali te pieśni. To, co jest ważne, Biblia jest pouczająca sama w sobie. I oczywiście ona może dać naszym dzieciom instrukcję, jak żyć. To jest bardzo ważne już samo w sobie. Ale jest jeszcze ważniejsza rzecz, mianowicie taka, że Boże Słowo ma moc. Boże Słowo ma moc przemieniane. Mamy w sobie Boże żywe Słowo. Jeżeli mówimy o tym, że czasami widzimy, tak, to jest dobra instrukcja. Pewne rzeczy potrafimy zaprowadzić w naszym życiu, ale pewnych rzeczy mówimy, Boże, nie daję rady, nie jestem w stanie. To mi się bardzo podoba, bardzo chciałbym, nie jestem w stanie. Jest coś takiego, Boże Słowo ma moc przemienić nas. Boże Słowo ma moc dać nam siłę do tego, żeby iść. Tak jak ten siewca, który będzie szedł z płaczem. A powiemy dlaczego i o co chodzi. Boże Słowo ma moc. I jeżeli czytamy psalmy, też musimy pamiętać taką jedną rzecz nieustannie, że to są właściwie proroctwa. To są właściwie proroctwa, to jest bardzo wyraźnie napisane w Piśmie Świętym. To jest takie dziwne sformułowanie, że nie wszystkie są psalmy Dawida, autorstwa Dawida. I powiedziane jest o pewnych autorach psalmów, że prorokowali na polecenie Dawida. Spotkaliście się z takim sformułowaniem? Prorokowali na polecenie Dawida. Zostawmy to. Najważniejsza kwestia jest taka, jeżeli prorokowali, jeżeli to jest proroctwo, to ono ma spełnienie w Jezusie Chrystusie. Proroctwo ma spełnienie w Jezusie Chrystusie. Więc jeżeli czytamy o psalmy, pierwszym głównym odniesieniem jest Pan Jezus Chrystus. W Nim jest spełnienie. Owszem, tak jak mówię, Słowo Boże ma swoją siłę instruktażu, też potrafi nas pouczyć, jak żyć. Żeby na przykład się nie smucić, żeby trwać, żeby się radować. Różne rzeczy ma pouczenia, bardzo mądre, dobre pouczenia. Ale spełnienie jest w Jezusie Chrystusie. Tylko Jezus Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie odkupił nas z grzechów i tylko On jest w stanie dać nam siłę do tego, żebyśmy mogli prowadzić nowe życie. To nie jest tylko tak, że On dał nam nowe życie, a później to już sobie radźcie jakoś. Macie tam polecenia i już sobie jakoś radźcie. On jest naszą siłą. On jest naszą siłą i On jest tym wszystkim, czego my potrzebujemy. Więc wspominają tu pewne jakieś wydarzenie. Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, byliśmy jak we śnie. Ktokolwiek pamięta jeszcze, w naszym kraju to nie jest trudne, ktokolwiek pamięta, jeszcze nasi ojcowie nam to przypominają, jak to było, ten moment, kiedy zakończyła się wojna, kiedy zakończyły się działania wojenne. Toż to jest coś niesamowitego, że nareszcie jest wolność, nareszcie koniec. Młodsze pokolenie będzie pamiętało, że gdzieś przestały wojska radzieckie stacjonować w naszym kraju. Nareszcie, teraz już będzie inaczej. Za każdym razem zresztą, kiedy zmieniamy rząd, prezydenta, cokolwiek, no teraz to już będzie. Wielu ludzi ma ciągle taką nadzieję. Tu jest o wiele coś ważniejszego. Syjon to jest to miejsce ich przeznaczenia. W jakiś sposób, to nie jest powrót z Egiptu, to jest jakieś inne uprowadzenie. Oni wracają i mówi, byliśmy jak we śnie. Niesamowita radość. Byliśmy jak we śnie. Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, język nasz pełen radości. Wtedy mówiono wśród narodów, Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy. I oni sami mówią w trzecim wierszu, wielkich rzeczy dokonał Pan z nami, przeto byliśmy weseli. Kto z was pamięta ten moment w swoim życiu, kiedy Bóg wyrywa go z jego grzechów, bo to jest najważniejsze odniesienie. Pamiętacie, jaka to jest radość? Jakie to jest uniesienie. Bóg naprawdę rozprawił się z moją przeszłością. Bóg się rozprawił z moimi grzechami, z moją podłością. Bóg to wszystko wziął na siebie w Jezusie Chrystusie i rozprawił się z tym. Czy może być coś piękniejszego w naszym życiu? Jaka radość, jakie wesele. Ten psalm, który czytał brat na samym początku, tam jest jeszcze powiedziane było, tam chyba przejęzyczenie małe było, bo tam mieli się radować w pląsach, nie w psalmach, w pląsach. To jest wielka radość. To jest coś takiego, że nie da się tego zatrzymać. To są te osoby, wyobraźcie sobie, kiedy Pan Jezus uzdrawia tego chorego, który leżał na łóżku, nagle stoi cały tłum, a on, napisane jest, że podskakuje przez cały czas. Wyobraźcie, jest taki tłum, a on przez cały czas podskakuje. Hej, no ucisz się, spokojnie, tu poważne teologiczne rozmowy, a on przez cały czas będzie podskakiwał, bo się cieszy, bo ma taką radość, bo jego życie się zupełnie zmieniło, tego wcześniej nie mógł robić. Nie mógł robić. Teraz nareszcie ma nogi, które może używać. I tak samo podobnie w naszym życiu, jaka jest wielka radość. Kiedyś marzyłem o tym Królestwie Bożym, a teraz wreszcie stało się rzeczywistością. Jaka to jest wielka radość. Ale jak wiemy o tym też dobrze, to jest bardzo ważne, kilka rzeczy związanych z wolnością. Wolność to jest odpowiedzialność. Wolność to jest odpowiedzialność, prawda? Kiedy mamy małe dzieci, dajemy im pewnego rodzaju wolność, tak? Możesz kotkowi dać jeść i możesz nawet posprzątać po nim. No to już niekoniecznie jest wolność, ale możesz mieć zwierzątko, możesz coś zrobić jako dziecko. Nie dajemy małemu dziecku kluczyki. Dałby ci tata kluczyki do samochodu? Tak czy nie? Tak, dałby? Tak? Na pewno nie. Takiej wolności rodzice nie dają dzieciom. Kiedy są małe, nie dajemy im większych odpowiedzialności. Nie dajemy naszym nastolatkom jeszcze kluczyków do samochodu. Patrz na tych chłopaków tam. Nie? Nie, na pewno nie. Kluczyków do samochodu jeszcze nie dostają. Jak wzrastają, prawda? Oni mają coraz większą wolność. Kiedy patrzę na nowożeńców, bo akurat moja córka wyszła za mąż, jak powiedziałem, wcześniej na przykład, prawda? Oni mieli pewnego rodzaju wolność. On mógł robić ze swoimi pieniędzmi, co chciał. Ona mogła robić, co chciała. Mogli robić ze swoim czasem, co chcieli. Tak? A teraz, kiedy wchodzą w związek małżeński, to już są ich pieniądze. Prawda? To jest ich czas. Jeżeli on ma ochotę wyjść z kolegami, to musi być, kochanie, czy ja mogę wyjść z kolegami? Zgadza się, panowie? Tak, tylko sprawdzam. I odwrotnie, oczywiście tak samo. Odwrotnie tak samo. Szanujemy się nawzajem. To nie jest związane z tym, z niewolnictwem jakimś, ale jest pewnego rodzaju ograniczenie. Jest moja odpowiedzialność w tym, że mam odpowiedzialność za drugą osobę. A jeżeli jeszcze do tego, co jest normalne, naturalne i piękne, kiedy są małżeństwo, nagle dowiadujemy się, oczekują maleństwa jakiegoś, tak? Wolno im. Wolność, ale związana z odpowiedzialnością. Oni biorą odpowiedzialność za tą drugą osobę. I podobnie jest w naszym życiu. Bóg daje nam wolność i daje nam odpowiedzialność. Wolność nie polega na tym, że nic nie muszę robić. Już się kładę na leżaczku i już mogę usiąść w zborze, żeby tylko dobrze grali i dobrze mówili, bo jak nie, to muszę to skorygować. Nie, mam odpowiedzialność za brata, za siostrę, za moją rodzinę, za moich przyjaciół. Mam odpowiedzialność za tych, którzy przybywają może z Syrii. Mam odpowiedzialność za tych, którzy giną w tym świecie. Apostoł Paweł mówi, jestem dłużnikiem wręcz. Żydzi, kiedy usłyszeli to słowo od Pana Jezusa na temat wolności, no i prawdziwie wolnymi będziecie, jeżeli posłuchacie mojego słowa, uwierzycie mi. Nigdy w niewoli nie byliśmy. My nigdy w niewoli nie byliśmy. 8 rozdział Ewangelii Jana, pamiętamy? My nigdy w niewoli nie byliśmy. Jeżeli ktoś popełnia grzech, Pan Jezus mówi, jest niewolnikiem grzechu. Że ktoś popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Ale w tym przez cały czas jest ta cudowna wiadomość, cudowna nowina. Pan Jezus uwalnia nas. On jest spełnieniem, wypełnieniem tych słów. On uwalnia nas od naszego grzechu. I zaraz później powie w liście do Rzymian, 8 rozdział, 15 wiersz. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Jeszcze jedną rzecz powiem na temat dzieci i wychowywania, bo to dla mnie takie istotne, ważne, to co było w naszej rodzinie i myślę, że bardzo ważne, przydatne jest, jeżeli chodzi o taką wolność naszych dzieci. Że my nie wychowujemy naszych dzieci do wolności. Nasze dzieci wychowujemy w naszym autorytecie, autorytecie rodziców, po to, żeby przekazać je pod autorytet Pana Jezusa, pod autorytet Bożego Słowa. Nie urodziliśmy się do tego, żeby być wolnymi bez żadnego Pana. Tak? Pamiętamy tą przypowieść, kiedy Pan Jezus mówi o tych demonach, które opuszczają człowieka. Okazuje się później, demon wraca, patrzy, miejsce wysprzątane wprawdzie, ale puste. I co robi? Przeprowadza gorszych od siebie i stan tego człowieka jest gorszy niż pierwotnie. Prawda? Pamiętamy tę historię. Nie zostaliśmy urodzeni do tego, nie zostaliśmy uwolnieni przez Pana Jezusa do tego, żeby być wolnymi jak takie ptaszki, tak się mówi, niebieskie ptaszki. Mam być pod autorytetem Pana Jezusa. Tak to samo robimy z naszymi dziećmi. Są pod autorytetem rodziców, uczą się posłuszeństwa. Nie zawsze to pasuje. I to będzie ten siewca płaczący. Nie zawsze to pasuje, ale mamy się uczyć posłuszeństwa rodzicom, żeby być posłusznym Panu Jezusowi, posłusznym Jego Słowu. Czy to jest zrozumiałe? Tak? Uwaga, bo przechodzimy dalej. Czwarty wiersz jest taki troszeczkę dziwny. Dziwny jest, prawda? Zwróciliście na to uwagę? Odmień, Panie, losy nasze, jak strumienie w ziemi południowej. Nagle ni stąd, ni zowąd, jest wielka radość, jest wielkie wesele, mówi odmień, tam nawróć, przywróć nasze losy, jak strumienie w ziemi południowej. Co się dzieje czasami z tymi strumieniami w ziemi południowej? Ktoś wie? Wysychają, tak, dobrze gdzieś tam słyszę, wysychają. Bywa tak. Że ktoś zaczyna w wielkiej radości, tak mówi do apostoł Paweł do Galacjan. No zobaczcie, jak zaczęliście. Co wy robicie? W którą stronę wy idziecie? Kto z was omamił? Tak? I wiele razy będzie do zborów, Pan Jezus powie tak do zborów, co się stało z waszą pierwszą miłością? Prawda? Co się stało z wami? Bywa tak, że strumienie wysychają. Że strumienie wierzącego człowieka, gdzieś ucieka ta jego radość. Kiedy mamy wymienione owoce Ducha Świętego, na którym miejscu jest radość? Na drugim, zaraz po miłości. Miłość, radość. Radość jest niezwykłym znakiem Bożych dzieci, chrześcijan. Oni mają radość, autentyczną radość w Panu, bez względu na to, co się dzieje. Odwróć nasze losy. Tragedia życia to jest po pierwsze taka, kiedy zacznę tak. Nie jest tragedią, kiedy tracimy zdrowie. Nie jest jeszcze tragedią, kiedy tracimy pieniądze. Nie jest tragedią, kiedy tracimy najbliższą osobę. To jeszcze nie jest tragedia. Największą tragedią, co mówi Pan Jezus, jest stanąć przed Bogiem i być niegotowym. To jest największa tragedia. Prawda? Zgodzimy się z tym. Nie będę wracał do tego wiersza. Powiedziałem, biada nam... Nie bójcie się tych, którzy ciało zabijają, ale bójcie się tego, które duszę i ciało może stracić w piekle. Prawda? Tak? To jest największa tragedia człowieka. Może być bogaty, może być zdrowy, może mieć wszystko, że nie jesteś przygotowany na spotkanie z Bogiem, z Panem Jezusem Chrystusem. To jest tragedia. Ale w życiu człowieka bywają też różnego rodzaju inne kryzysy. Tak jak tutaj, coś wyschło, coś w życiu się nie udało, coś powinęła mu się noga. To nie jest od razu powód do tego, żeby człowieka kasować, że tak powiem. Największą tragedią byłoby w tym momencie, o którym tu mówimy, największą tragedią tego człowieka, który ten psalm tworzył, jakby pod natchnieniem Ducha Świętego, mówiąc do nas, największą tragedią byłoby nie zrozumieć tego, że czasami nam się noga powinie, że czasami upadamy. Byłoby nie zrozumieć tego, że potrzebuje odnowy. To byłoby tragedią dla tego człowieka. Tutaj dzięki Bogu, tak? Szczęśliwie, możemy o tym przeczytać, tak, coś takiego się przydarza. I ten człowiek co robi? Pierwszą rzecz, jaką robi, zauważa to. Mówi, nawróć, przywróć nas, przywróć mnie z powrotem, odnów mnie, żeby z wnętrza mojego płynęły rzeki wody żywej. Panie, po to mnie stworzyłeś, żeby z wnętrza mojego płynęły rzeki wody żywej. Chcę znowu być tak jak ta Samarytanka, która usłyszała słowo i biegnie powiedzieć wszystkim, chodźcie, zobaczcie tego, który powiedział mi wszystko. Byłoby tragedią, gdybym tego nie zauważył, bo wtedy wpadam w faryzeizm, wtedy wpadam w udawanie. Wszystko jest w porządku. Zauważam o wiele bardziej czyjeś błędy niż swoje. źdźbło w oku brata, belki swojej nie widzę. To się zaczyna wtedy dziać. Także nie jest tragedią upaść. Tragedią jest nie zauważyć tego i udawać. Nie zauważyć i udawać. Odmień losy nasze jak strumienie w ziemi południowej. I to jest rozwiązanie naszej zagadki, co się dzieje z tym płaczącym siewcą. Ano, widocznie jakaś trudność jest w jego życiu. Widocznie jakieś nieszczęście go spotkało. Ale to, co chcę powiedzieć bardzo ważnego, jeżeli chodzi o jego postawę, tak? To nie jest beksa, to nie jest obrażalski. On nie usiadł sobie z boku i powiedział, nie, Pan Bóg mi zestawił, Ty, Panie Boże, jeżeli taki jesteś dobry, to dlaczego ty ludzi ginie, dlaczego ktoś mi tam bliski ginie, dlaczego mi to zabrałeś? Nie jest jakiś beksa, nie jest lamdas jakiś. On płacze i sieje. Płacze i sieje. I dalej idzie. Czy ktoś powiedział, że życie z Panem Jezusem będzie łatwe? Że tak wam ktoś powiedział, to nie jest prawda. Apostoł Paweł powiedział, trzeba wam przez wiele ucisków wejść do Królestwa Bożego. Przez wiele ucisków trzeba wam wejść do Królestwa Bożego. Będzie wiele przeszkód, wiele trudności, ale ty masz iść dalej. Ty masz iść dalej. Ty proś Pana o odnowę, ty proś Go o siłę, bo On jest tym, który daje siłę. On ci da to wszystko, czego potrzebujesz, żeby iść dalej za Nim. Zgadza się? Tak? Kiwnijcie głowami, że... Bo wiem, że jest bardzo ciepło i staram się też jak najszybciej skończyć, bo też jestem rodzicem i wiem, że rodzice zawsze z tymi dziećmi tak siedzą już na kraniuszku. Ale już zbliżamy się do końca, jak widzicie. Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. Czy to jest wychowywanie dzieci? Czy to jest właśnie trudności, które gdzieś mamy w pracy? Trudności, które gdzieś masz w rodzinie? Zdrowie twoje? Cokolwiek by to było, cokolwiek by to było w twoim życiu, nie poddawaj się. Nie poddawaj się. Na końcu jest radość. Wszystko, cokolwiek robicie, ja to bardzo często lubię powtarzać i uświadamiać prawdę oczywistą. Kiedyś z rok temu, czy dwa lata, już nie pamiętam, poproszono mnie do liceum. Też byłem zaskoczony, bo mnie przedstawiono, był taki panel, powiedzmy, siedzieliśmy z przodu, cała aula uczniów w liceum. Ponieważ uczę w szkole również i tam to była właściwie moja koleżanka, która mnie znała. Przedstawiłem mnie w taki sposób. Mówi, pan Zbigniew Miksa, on kocha Boga. Tak mnie przedstawiła. Miło mi było. W każdym razie była kwestia dotycząca szczęścia w życiu. I różne rzeczy opowiadali ci inni nauczyciele, poeta jakiś tam był, mówi, że to szczęście to jest jak gonienie, tak jak króliczka w życiu. I ciągle ten króliczek gdzieś tam ucieka nam. Różne były teorie. A mi to pasowało, jak ja lubię takie tematy. Ja im wtedy mówiłem o moim kocie, zacząłem, bo to wiecie, do studentów chciałem powiedzieć o kocie. Mój kot, dzieci, to dla was teraz, lekcja taka poglądowa. Ktoś ma kota w domu? Chłopaki? Chłopcy tam? Na chwilę. Ja wiem, że to tematy dla dorosłych, ale teraz o kocie będzie. Tak na chwilę się skupcie. Mój kot też bardzo żyje po to, żeby mieć szczęście. To kotka właściwie jest. Kotka żyje po to, żeby być szczęśliwą. Jedną z jej atrakcji szczęśliwości to jest patrzenie w akwarium. Patrzy w akwarium i ten widać po ogonie, że po prostu, że ona tym się strasznie ekscytuje. I ona przez cały czas, to już któryś rok z kolei, ma nadzieję, że to szczęście się jej spełni. Jest pokrywa na tym. Nie ma mowy. Mówię o tym, bo to bardzo przypomina to, co dzieje się ze szczęśliwością ludzi w ogóle gdzieś tam, z którymi mamy do czynienia. Oni ciągle patrzą w ten, czy to telewizor dosłownie czasami, czy patrzą w ogóle jeszcze tylko troszeczkę, jeszcze tylko będę miał troszeczkę więcej pieniędzy i już będę szczęśliwy. Wyjdę tylko z tej choroby, będę miał tylko tą lepszą pracę, jeszcze tylko wyjadę do Kopanicy. Nie no, Kopanicy to jest dobrze. Ale jeżeli tylko jeszcze troszeczkę coś, to już będę miał to. Będę szczęśliwy. I gonimy za właściwie taką ułudą szczęścia. Ktoś powiedział bardzo ciekawie, mówi, te rzeczy z pieniędzmi na czele, rzeczy z pieniędzmi, one dają obietnicę szczęścia, ale nigdy nie dają samego szczęścia. Rzeczy dają obietnicę, one nam dużo obiecują. Mówią, jeżeli tylko jeszcze troszeczkę. Ja strasznie nie lubię słuchać radia, któraś ze stacji przez cały czas mówią o tym, że ktoś coś wygrał. Nie wiem, jak na was, na mnie to strasznie działa. ja też powinienem coś wygrać, bo ja nie wygrywam. I wydaje mi się czasami gdzieś tam podskórnie, że jak ja bym wygrał coś, to też byłbym szczęśliwy, bo oni są tacy szczęśliwi, w tym nawet jak 1000 złotych dostaną. Jestem o wiele bardziej szczęśliwy niż to, że mogę wygrać cokolwiek, jakąś nagrodę. Jestem o wiele bardziej szczęśliwy, ponieważ w Jezusie Chrystusie mam wszystko, czego mi trzeba. Nigdy nie mieliśmy za dużo, ale nigdy Pan Bóg nas nie zostawił samych sobie. To, co przez ostatnie lata oglądaliśmy, chociaż były bardzo trudne, gdzie ocieraliśmy się o śmierć, gdzie ocieraliśmy się o różne wydarzenia. Pan Bóg jest dobry, Pan Bóg jest wierny. Jeszcze się nie skończyło i to ten wiersz mówił, co czytaliśmy dzisiaj, patrzmy na Jezusa Sprawcę i tego, który tą wiarę w nas kształtuje i doprowadza ją, tak jak budowniczy doprowadza budynek do końca, do tego pięknego, doskonałego kształtu. Tak Bóg naszą wiarę doprowadza do idealnego kształtu, doprowadza ją do spełnienia. Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Więc ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc swoje snopy. To jest obietnica Bożego Słowa. I pamiętacie, co Pan Jezus mówi, kiedy jest owoc ducha, tak? Miłość, radość na drugim miejscu. Ale kiedy Boży człowiek kończy tutaj swoją pielgrzymkę na ziemi, co jest powiedziane? Pan Jezus mówi, wejdź, gdzie? Do radości. Jakie to jest piękne, prawda? Wejdź do radości. Tam dopiero jest to ostateczne spełnienie. Już tutaj, jeżeli żyjemy Bożym Królestwem, już tutaj tak wiele w nas się przemienia. Już tutaj doświadczam tego, co doświadczam. I to jest wielka radość, pomieszana owszem z tymi łzami, bardzo często ze łzami, ale nie poddawaj się, nie siadaj na boku, nie obrażaj się, nie zostawiaj kościoła. Jak ja się cieszę, że dzisiaj słyszałem te pieśni, jak wy pięknie gracie i śpiewacie te pieśni, te stare, że kocham twój kościół, między innymi. Raz pomyślałem, jak Grzegorz mówił o tym, niechaj piękność Jezusa się we mnie lśni. No mało gdzie, nie wiem, no niestety tam gdzieś tam, gdzie ja przebywam, już w ogóle, co to za pieśni? Nikt nie znam. A mówię, ja już dorosłem do takiego wieku, 50 parę lat dopiero, że są te momenty i nagle przypominają się pieśni z dzieciństwa. Także dobrze, że dzieci doznają, nawet jeżeli niekoniecznie tam zwracają uwagę. Nagle przypominam sobie frazy z tych pieśni. One też zachęcają, posilają i niech to słowo, to żywe słowo, niech Pan Jezus swoją mocą was prowadzi. Niech was posila. Nie dajcie się zwieść diabłu. Nie dajcie się oszukać, że jest coś lepszego gdzieś indziej, łatwiej. Można łatwiej, rzeczywiście. I nawet przez chwilę może być atrakcyjne. Może być atrakcyjne. Diabł to potrafi zrobić. Ale prawdziwe spełnienie, prawdziwa radość jest w Jezusie Chrystusie. Już teraz i potem w szczególności. Niech Bóg błogosławi to słowo w waszym sercu. Przyszłą niedzielę, jak Bóg pozwoli, to podzielę się 7 pewnych oznak tego, że ktoś rzeczywiście jest Bożym dzieckiem. Powiem dlaczego w następną niedzielę. Już dzisiaj zapowiadam, jaki będzie temat tego. Niech Bóg błogosławi. Amen.